Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Unijna dyrektywa o ochronie praw sygnalistów z 2019 roku przyniosła skutek w postaci ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów. W ten sposób w polskim systemie prawnym pojawiła się instytucja, która sformalizowała procedury reagowania na nieprawidłowości zauważone przez szeroko pojętego pracownika. Dziś o tym, wciąż dość nowym rozwiązaniu, porozmawiamy.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Dziś moimi gośćmi są radcowie prawni Emilia Więsław i Jakub Mitrosz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
To no może na początek zapytam Państwa, dlaczego ustawa o ochronie sygnalistów okazała się potrzebna?
Po pierwsze, ustawa o ochronie sygnalistów musiała zostać wprowadzona do polskiego systemu prawnego jako implementacja dyrektywy unijnej na początku przywoływanej. Dyrektywa unijna dotycząca ochrony sygnalistów nie obowiązywała w polskim systemie prawnym w sposób bezpośredni. Wymagała implementacji, czyli takiego wdrożenia do polskiego porządku prawnego, żeby wypełnić te obowiązki nasze jako członka Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o to, czego dotyczy ta ustawa, daje ona instytucję ochrony dla osób, która dokonuje zgłoszenia naruszenia, która zawiadamia o naruszeniach prawa w łonie organizacji, u swojego pracodawcy najczęściej. I wcześniej nie było takiej regulacji, która bezpośrednio chroniłaby osobę, która informuje o naruszeniach. Z tego względu właśnie ustawodawca unijny najpierw, a później już właśnie nasz parlament uchwalił ustawę, żeby właśnie te osoby, które decydują się zgłosić jakieś nieprawidłowości, objąć ochroną.
Czyli już pokrótce powiedziała Pani o tym, kim jest ten tak zwany sygnalista, albo mówiąc wprost sygnalista, biorąc tę nazwę z ustawy. Czyli gdybyśmy mieli określić jego rolę, kim on jest wedle przepisów?
No to sygnalistą jest na pewno każda osoba fizyczna, która zgłasza w jakiś sposób lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniach prawa. Co istotne, to informacja musi być uzyskana w kontekście związanym z pracą, więc to nie jest każda informacja, którą taki sygnalista posiada, tylko którą uzyskał w ramach prowadzonej swojej pracy. I przez tego sygnalistę można rozumieć takie osoby jak pracowników tymczasowych, osoby świadczące usługi zlecenia, usługi o dzieło, tak, przedsiębiorcy, wszelkiego rodzaju osoby współpracujące z pracodawcą, które w ramach tej współpracy jakąś tą informację o naruszeniu uzyskują i mają zamiar ją zgłosić, tak, w takim kontekście.
Jednym słowem, ten wachlarz jest dość szeroki, on wykracza zdecydowanie poza umowę o pracę.
Oczywiście, że tak, bo my tak rozumiemy ten kontekst pracowniczy jako wyłącznie umowę o pracę, ale ten katalog przewidziany w ustawie jest rzeczywiście szeroki, bo chodzi też chociażby o kontrahentów, którzy w ramach czy jakichś negocjacji, czy już właśnie wykonywania umowy na rzecz jakiejś firmy, spółki czy urzędu dowiadują się o naruszeniach i taki podmiot też może zgłosić naruszenie właśnie w formie wewnętrznej albo w formie zewnętrznej. Może to być też stażysta, może to być osoba, która odbywa praktyki, może to być wolontariusz. Także katalog ten jest rzeczywiście szeroki i nie tylko ograniczony do pracowników. Tutaj, tak jak wspomniał Jakub, i osoby na umowach zlecenie, na umowach o dzieło, osoby, które świadczą swoje usługi na rzecz przedsiębiorcy na podstawie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, też mogą zgłosić naruszenie.
To jeszcze dopytam dla pewności, czy takim sygnalistą może być osoba, która już nie pracuje w danej firmie?
Jak najbardziej może być to też osoba, której stosunek pracy już ustał. Nie jest to ograniczone w żaden sposób w kontekście czasowym. Także może to nastąpić po roku, może to nawet nastąpić po dwóch latach i taka osoba też może zgłosić naruszenie i może mieć przyznany status sygnalisty.
Tu istotne jest tylko to, żeby ta informacja, którą zgłasza, była uzyskana w kontekście właśnie związanym z wykonywaniem przez tego sygnalistę pracy u danego podmiotu.
Pewnie niektórzy z naszych słuchaczy też się zastanawiają, dlaczego powstała taka instytucja i co odróżnia sygnalistę od innych zgłaszających na przykład różnego rodzaju nieprawidłowości w firmie, bo przecież wydaje by się mogło, że nawet inne przepisy prawne obligują w pewnych sytuacjach nas do reagowania na nieprawidłowości. A tu pojawia się szczegółowa, taka wyjątkowa instytucja.
Oczywiście, no tutaj może zaczynając od tych innych przepisów, no to musimy pamiętać, że jeżeli dostrzegamy, że jest popełniane jakieś przestępstwo, tak, no to każdy ma obywatelski obowiązek zgłoszenia tego do odpowiednich organów. Natomiast przy sygnalistach niekoniecznie mówimy o takiej kategorii jak przestępstwo. To są po prostu naruszenia różnego rodzaju w danym podmiocie. I właśnie to charakteryzuje tego sygnalistę. Raz, że chodzi o ten konkretny katalog spraw wymienionych w ustawie, które są później powtarzane często w tych regulacjach wewnętrznych u pracodawców, a po drugie, no to właśnie kwestia tych podmiotowości tej osoby, tak? Więc kim ona jest dla tego pracodawcy, u którego zauważa nieprawidłowość? To, co wcześniej rozmawialiśmy, także pracownicy, kontrahenci, stażyści, wolontariusze, te osoby wymienione w ustawie.
Tak, i nie mówimy tutaj właśnie o, tylko nie ograniczamy się do katalogu przestępstw, ale właśnie chodzi o ograniczenia, o naruszenia prawa i dotyczyć to może na przykład korupcji, kwestii zamówień publicznych, więc pozyskujemy informacje na temat tego, że ktoś ustawia przetarg, tak mówiąc kolokwialnie, pod wygraną konkretnego podmiotu. Albo dowiadujemy się o tym, że firma jest po prostu okradana w jakiś sposób. Może chodzić o kwestie związane z ochroną środowiska, gdzie spółka wylewa nieczystości bezpośrednio do rzeki. Może chodzić o kwestie dotyczące ochrony prywatności, ochrony danych osobowych. Dane osobowe dla wielu firm stanowią taki fundament do rozwoju i do tego, żeby działać. W ten sposób realizowane są usługi. W związku z tym wszelkie te naruszenia, nie tylko mające charakter przestępstw, ale też takich naruszeń, które utrudniają rozwój chociażby firmy, właśnie mogą zostać zgłoszone.
Czy ustawa przewiduje taką enumeratywną listę tych, powiedzmy, sytuacji, które możemy zgłosić jako sygnalista?
Bardziej to są kategorie sytuacji. No tutaj mamy całą ich listę, które...
Tak, 17 takich działów, można powiedzieć.
Dość szerokie, bo tutaj mówimy na przykład o zdrowiu publicznym. To bardzo szerokie jest pojęcie, tak? Bo różne rzeczy można z tym kojarzyć. Zamówienia publiczne. Nie jest to konkretnie wskazywane naruszenie na przykład ustawiania przetargów, ale wszelkiego rodzaju nieprawidłowości związane z zamówieniami publicznymi, no z których właśnie takie nieuczciwe podchodzenie do przetargu publicznego może być przykładem, tak? Więc...
Jestem też ciekaw, jak wygląda sytuacja, kiedy pracownik stwierdza, że to jego dotknęło bezpośrednie jakieś niezgodne z prawem działanie pracodawcy i czy w takiej sytuacji on również może skorzystać z tej ochrony sygnalisty, kiedy to niejako występuje w swojej własnej sprawie?
Oczywiście. Nie ma tutaj ograniczenia co do tego, czy on może, czy to naruszenie dotyczy jego, czy jego współpracowników, czy w ogóle firmy jako całości. Tak? Każde naruszenie, które zauważa sygnalista, może być zgłoszone i jeżeli jest ono zasadne, to oczywiście będzie się cieszył ochroną prawną.
Sporo mówimy o sygnaliście, to może teraz spójrzmy na te kwestie z punktu widzenia pracodawcy, bo pracodawca ma w tej ustawie także dosyć jasno określone obowiązki, które musi spełnić, aby no, dochować litery prawa, którą znajdziemy w tej ustawie, prawda?
Tak. Obowiązkiem pracodawcy jest takim głównym i chyba najważniejszym z całej tej ustawy wdrożenie regulaminu takiej procedury zgłoszeń wewnętrznych. Taka procedura została określona w rozdziale 3 tej ustawy i ustawodawca przewidział listę obowiązkowych zapisów w tejże procedurze, które zawiera między innymi, kto jest odpowiedzialny za prowadzenie postępowań w sprawach sygnalistów, jakie są konsekwencje tego zgłoszenia, jak jest stosowana ta ochrona, tak jak zapewnia się bezstronne rozpatrywanie zgłoszenia, cały ten szereg regulacji. No i taki pracodawca, którego obejmuje ta ustawa, ma obowiązek wdrożyć właśnie tą procedurę, udostępnić ją wszystkim swoim pracownikom, umożliwić zapoznanie się z nią, tak? No i oczywiście umożliwić zapoznanie się też innym osobom, nie tylko pracownikom, które mogą z nim współpracować, które miałyby status sygnalisty.
Tutaj takim istotnym obowiązkiem jest chociażby poinformowanie osób, które biorą udział w rekrutacji, bo także osoba, nie wymieniliśmy jej wcześniej w tym katalogu, także osoba, która bierze udział w rekrutacji u danego pracodawcy, musi zostać poinformowana o tym, że taka procedura jest i też ma prawo do tego, żeby zgłosić naruszenie.
Chciałbym, żebyście opowiedzieli tak na przykładzie z życia, jak to wygląda w firmach, bo być może mieliście okazję spotkać się już z takimi sytuacjami na konkrecie, jak firma wdraża te przepisy, jak buduje tę całą strukturę ochrony sygnalisty.
Zacznijmy od tego, że nie wszystkie firmy mają obowiązek do tego, żeby procedurę wdrożyć, bo ustawa przewiduje, że obowiązek ten mają przede wszystkim pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 osób. Przy czym to zatrudnienie też w myśl ustawy pojmowane jest w sposób szeroki. Nie chodzi też tutaj o tych pracowników rozumianych wyłącznie jako pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę, ale chodzi też o osoby, które świadczą po prostu pracę zarobkową. Może to być w wymiarze nawet 2 godzin tygodniowo. Ta osoba też jest kwalifikowana do tego, żeby ją wliczyć do tego progu 50 osób. Więc po pierwsze obowiązek dotyczy tego, aby zastanowić się, czy w ogóle te przepisy ustawy nas dotyczą. Więc jeżeli spełniamy ten warunek dotyczący 50 osób, jak najbardziej tak. Musimy mieć tę procedurę u siebie wdrożoną. Jest też cały katalog podmiotów, firm, które nawet jeżeli nie zatrudniają 50 osób, to też muszą wdrożyć tę ustawę. I tutaj można by się odwołać do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jeżeli ktoś ze słuchaczy już ustalił, że podlega pod tę ustawę, chodzi tutaj na przykład o osoby, które są agentami ubezpieczeniowymi, to takie osoby nawet bez żadnego osiągnięcia progu tych 50 osób muszą tę procedurę mieć wdrożoną. Więc na pewno pierwszy krok to, aby w ogóle ustalić, czy mamy obowiązek, aby tę procedurę u siebie wprowadzić.
Kiedy już to ustaliliśmy, no to zaczynamy budować tę strukturę, tak? No
tutaj przygotowanie dokumentacji na pewno jest najdłuższym procesem, tak? No bo każdy przedsiębiorca, każdy ten podmiot zobowiązany do wdrożenia procedury nieco inaczej ma te wewnętrzne własne struktury ustawione, tak? Więc procedura powinna być dostosowana do pracodawcy, ale też i do pracowników, tak żeby ten przesył informacji między tymi różnymi osobami był jak najbardziej sprawny, tak żeby nie zajmowało to dużo czasu, tak, na rozpoznanie takiego zgłoszenia. Więc budowanie tej dokumentacji, na którą się zawiera właśnie sama w sobie procedura, formularze często są przygotowywane przez pracodawców. Każdy ma wewnętrzny formularz, który zawiera listę, tak, pytań, które uzupełnia sygnalista, które ma ułatwiać zgłoszenie.
Opisanie tej ewentualnej nieprawidłowości.
Dokładnie, tak, tak. Przedstawienie tego w jakiś taki usystematyzowany sposób, bo wiadomo, że jeżeli zgłaszamy jakieś naruszenie, coś, co na przykład nas dotknęło, to często targają nami emocje, więc żeby ułatwić sygnaliście właśnie zgłoszenie tego w sposób tak jakby jak najbardziej poprawny, tak, i tak, żeby się cieszył tą ochroną, często są wprowadzane te formularze zgłoszeń. Do tego oczywiście są różnego rodzaju oświadczenia, na przykład przedstawiane pracownikom, że zapoznali się z tą procedurą. No i jeszcze takim istotnym dokumentem jest rejestr zgłoszeń, który pracodawca ma obowiązek prowadzić i który jest uzupełniany na bieżąco po otrzymaniu zgłoszenia. I po przygotowaniu całej tej dokumentacji przechodzimy do takiego kolejnego etapu konsultacji tego z organizacjami związkowymi, jeżeli działają u danego pracodawcy, ewentualnie z przedstawicielem osób pracujących, który zostaje tam wybrany w sposób przyjęty u danego pracodawcy. No, takie konsultacje nie są długie tutaj z uwagi na dość szybkie terminy wdrażania tych procedur. Tam do 10 dni trwają maksymalnie. No i po zatwierdzeniu tego przez wszystkich zainteresowanych, tak to nazwijmy, taka procedura jest wdrażana u danego pracodawcy, wchodzi do tych regulacji wewnątrzzakładowych i zaczyna być stosowana, tak. No, następnym etapem, no tu już nie ma takiego obowiązku, ale jest warto coś takiego przeprowadzić. To są szkolenia dla pracowników, tak żeby choćby zapoznać ich mniej więcej z tym, co to jest ta procedura, co mogą, czego nie mogą i na co powinni uważać.
Dokładnie, tak? Bo nie powinniśmy traktować przepisów o sygnalistach jako kolejnego obowiązku nakładanego na przedsiębiorcę i nie powinniśmy tej procedury wdrażać, a następnie chować do szuflady. Przedsiębiorcy powinno zależeć na tym, aby sygnaliści czuli się bezpiecznie zgłaszając naruszenia, ponieważ najlepiej jednak jest, jeżeli pracodawca dowiaduje się o jakimś naruszeniu, może wewnątrz organizacji zadziałać, może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, może wyciągnąć jakieś konsekwencje i naprawić sytuację.
Czyli może po prostu uchronić firmę przed poważnymi stratami.
Oczywiście może się okazać, że firma jest okradana, czy dochodzi do tego typu naruszeń, które mogłyby skutkować tym, że firma będzie musiała ogłosić upadłość, redukować etaty, nie będzie jej stać na wynagrodzenie. Więc to tak naprawdę w interesie firmy jest to, żeby budować tę kulturę informowania, właśnie sygnalizowania naruszeń.
No to jeszcze zapytam o taki kolejny bardzo konkretny element całości, bo kiedy już mamy w firmie zbudowaną tą strukturę, mamy gotowe formularze do wypełnienia, gdzieś je trzeba dostarczyć. Jak firmy to robią? One czekają na takie zgłoszenia w skrzynce mailowej, mają jakąś osobę wyznaczoną do tego celu?
Tutaj każda firma może to w inny sposób opracować. Generalnym obowiązkiem, który przewidział ustawodawca, jest umożliwienie pisemnego zgłoszenia takiego przez sygnalistę. Przez pisemne zgłoszenie możemy rozumieć różne formy. To może być na kartce wydrukowanej napisane zgłoszenie i wrzucone do skrzynki, tak? Może to być też przesłane mailowo zgłoszenie, jak najbardziej. Do tego dochodzą też zgłoszenia ustne, które są dość szeroko tutaj uregulowane możliwości, ale nie ma takiego obowiązku, żeby funkcjonowały. Przez zgłoszenia ustne, no to jest na przykład spotkanie się z osobą wyznaczoną i spisanie protokołu.
Czyli powinna funkcjonować taka osoba, która z jednej strony będzie gotowa na to, aby dochować, nazwijmy to, tajemnicy zgłaszającego. Tak?
Jak najbardziej, jest to jeden z podstawowych obowiązków, żeby wyznaczyć albo osobę, albo można nawet wyznaczyć cały zespół osób odpowiedzialnych za bezpieczne przyjmowanie tych zgłoszeń, bo pracodawca właśnie ustala, którym kanałem chce przyjmować zgłoszenia, czy ustnym, czy kanałem pisemnym. Może to być i kanał ustny, i kanał pisemny, właśnie tutaj jak Jakub wymienił, w różnych formach. Tak naprawdę inwencja jest po stronie przygotowującego procedurę, przy czym należy pamiętać o tym, że ma mieć to charakter poufny. I ta osoba musi czuć się bezpiecznie przychodząc i opowiadając o jakimś naruszeniu, które chce zgłosić.
No to chyba czas najwyższy porozmawiać o ochronie sygnalisty.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Na czym polega ta ochrona? Musimy to oczywiście bardzo konkretnie naszym słuchaczom opowiedzieć.
Przede wszystkim jest to ochrona przed działaniami odwetowymi. Ustawa przewiduje jakiś katalog, ale otwarty katalog tych działań odwetowych, ale ogólnie to tłumacząc, wobec sygnalisty w związku ze zgłoszeniem, z dokonaniem przez niego zgłoszenia nie mogą być wyciągane negatywne konsekwencje polegające na przykład na odmowie przedłużenia umowy o pracę, czy polegające na wypowiedzeniu tej umowy, rozwiązaniu właśnie stosunku umownego. W związku z dokonaniem zgłoszenia nie może być obcinana premia albo nie może być pozbawiona jakiejś nagrody sygnalisty. Sygnalista. Także właściwie wszelkie te działania, które miałyby na celu pokrzywdzenie sygnalisty, są zakazane i sygnalista jest chroniony przed tym, właśnie aby być w ten sposób traktowanym.
Oczywiście od razu nasuwa się pytanie, jak długo trwa taka ochrona, bo pewnie wielu sygnalistów też bierze pod uwagę wariant zdarzeń taki, że może zdarzyć się coś przykrego z punktu widzenia, czy też z perspektywy pracodawcy, na przykład po roku, dwóch lub trzech.
No tutaj ustawa generalnie nie przewiduje jakiegoś ograniczenia czasowego, tylko musimy też pamiętać o tym, że ten zakaz podejmowania działań odwetowych jest w pewien sposób ograniczony przez umożliwienie pracodawcy udowodnienia tego, że działanie, które można by było uznać za odwetowe, jest podejmowane obiektywnie. Więc wraz z upływem tego czasu od zgłoszenia trudniej nam będzie kwalifikować na przykład przeniesienie na inne stanowisko pracy jako działanie odwetowe, a nie jako zwykłe działanie organizacyjne w danym podmiocie. Więc kwestia czasowa jest za każdym razem do oceny. Jeżeli uważamy jako pracownik, że zostaliśmy pokrzywdzeni, no to mamy możliwość odwołania się do sądu, tak? I to pracodawca będzie miał ewentualnie obowiązek udowodnienia, że podejmowane przez niego działania nie były właśnie tymi działaniami.
Bo to jest bardzo istotne, że właśnie ten ciężar dowodu w tej sytuacji spoczywa na pracodawcy. To pracodawca będzie musiał w sądzie wykazywać, że zaistniały jakieś przesłanki obiektywne do tego, żeby na przykład zakończyć współpracę z takim pracownikiem. I to pracodawca będzie musiał wykazać, że nie miało to charakteru działania odwetowego.
Jednym słowem, sytuacja jest dość skomplikowana i po takim dosyć grząskim gruncie poruszamy się na podstawie tej ustawy, bo z jednej strony mówicie państwo o interesie pracodawcy, który po prostu powinien cieszyć się, że może dostać sygnał z wyprzedzeniem, zanim się coś bardzo poważnego stanie od swoich pracowników. A z drugiej strony pracownicy bardzo często będą mieli obawy, czy przypadkiem dana sytuacja nie spowoduje pogorszenia ich z kolei sytuacji zawodowej.
Oczywiście, no tylko tutaj ustawodawca starał się też równoważyć interes pracownika z interesem pracodawcy, bo zablokowanie na przykład pracodawcy możliwości przeniesienia pracownika do końca na przykład trwania stosunku pracy czy do momentu, w którym sam pracownik będzie chciał zrezygnować z pracy, no też byłoby nadmiernym działaniem z jego strony, więc wyważenie tego interesu, tu i tak mówimy o dużo większym ciężarze po stronie pracodawcy, dużo większej ochronie pracownika, schodzi z uwagi na to, że to pracodawca każdorazowo musi udowodnić, że jego działanie jest zgodne z prawem. Pracownik wystarczy, że nie zgadza się z działaniem pracodawcy, odwołuje się od niego i jest już jakby objęty tą ochroną, tak? I to właśnie pracodawca musi tutaj walczyć z tym, żeby udowodnić, że zachował się prawidłowo.
Wyjaśnijmy sobie jeszcze jedną kwestię. Jeśli sygnalista zgłasza jakąś nieprawidłowość, ona podlega pewnej weryfikacji na pewno. Może się tak zdarzyć, że jego zgłoszenie jest całkowicie bezzasadne. Czy coś mu z tego tytułu może grozić?
No, to jest dość skomplikowany temat, bo jeżeli mówimy o takim zgłoszeniu, które okazało się nieprawdziwe, to konsekwencje dla pracownika są zależne od tego, czy zgłoszenie było dokonywane w złej wierze. Jeżeli pracownik miał prawo przypuszczać, że faktycznie dochodzi do nieprawidłowości i działał po prostu w interesie tego swojego pracodawcy, chcąc zgłosić nieprawidłowość, no to nawet jeżeli w konsekwencji weryfikacji okaże się, że zgłoszenie, że nie doszło do takich nieprawidłowości, no to nie ma wobec niego żadnych konsekwencji. Natomiast jeżeli działa w złej wierze, wie, że nie doszło do nieprawidłowości, a zgłoszenia na przykład dokonuje na niekorzyść innego pracownika, tak, którego oskarża o jakieś tam działania, no to tutaj już mówimy o odpowiedzialności, nawet odpowiedzialności karnej wobec takiego pracownika.
A kto to rozstrzyga?
No to już w ramach normalnie postępowania karnego, tak? To już będzie.
Czyli to nie już nie pracodawca będzie finalnie
nie
decydował.
Wtedy nie
o tym.
Pracodawca, jak najbardziej. No i może to być też odpowiedzialność nie tylko karna w takim przypadku, ale też cywilna z zakresu naruszenia dóbr osobistych. No, zgłoszenia, które kieruje sygnalista, nie mogą opierać się na kłamstwie, nie mogą zmierzać tylko do tego, żeby zamieszać w organizacji, tylko faktycznie muszą być kierowane w dobrej wierze i oparte na uzasadnionych przesłankach.
Pójdźmy teraz drogą. Wspinając się na kolejne stopnie konkretnej sprawy. Dokonał sygnalista zgłoszenia, pracodawca zgłoszenie przyjął, przeanalizował, podjął decyzję, załóżmy w tym przypadku, że naruszenia prawa nie było, a sygnalista się z tym nie zgadza. Co dalej?
Sygnalista niezadowolony z decyzji swojego pracodawcy może też dokonać zgłoszenia zewnętrznego, czyli ponownie dokonać tego zgłoszenia, ale już nie w ramach swojej organizacji, u swojego pracodawcy, ale do Rzecznika Praw Obywatelskich albo do innego organu publicznego. Od 25 grudnia właśnie zaczęły obowiązywać przepisy, które umożliwiają właśnie dokonywanie tych zgłoszeń zewnętrznych i wtedy to już niezależny organ będzie decydował, czy było to zgłoszenie uzasadnione, czy nieuzasadnione. Więc to też pokazuje, że nie opłaca się pracodawcom dokonywać jakiegoś takiego rodzaju spychologii i ignorować tych zgłoszeń, bo jest ta kolejna furtka. Można dokonać właśnie zgłoszenia zewnętrznego i już wtedy nie sami będziemy rozwiązywać nasze problemy, ale może pojawić się organ zewnętrzny, organ publiczny, który będzie od nas żądał wyjaśnień.
Ale czy trzeba zachować kolejność? Na zasadzie najpierw zgłaszam to do pracodawcy, a potem ewentualnie do rzecznika?
Nie trzeba. Od razu można dokonać zgłoszenia zewnętrznego. No, zwłaszcza jeżeli pracownik uważa, że jego zgłoszenie wewnętrzne nie trafi na podatny grunt i że nie uzyska zrozumienia ze strony pracodawcy. Jeżeli chce dokonać zgłoszenia, może bezpośrednio dokonać zgłoszenia zewnętrznego.
Czy pracownik, widząc swego rodzaju naruszenie, ma obowiązek zostać sygnalistą, że tak to nazwę, czy niekoniecznie?
Ustawa zmierza do tego, żeby dać ochronę osobie, która jest tym zainteresowana. Więc nie ma takiego obowiązku, chociaż powinniśmy się kierować tym dobrem wspólnym i zawiadamiać o naruszeniach w sytuacji, kiedy je widzimy. No, teraz mamy instytucję, która obejmuje nas ochroną, ale takiego obowiązku no nie ma, chyba że tak jak na początku mówiliśmy, jeżeli widzimy już jakieś przestępstwo.
Przestępstwa, karne kwestie, no to wtedy. Ale
no
to
tak,
już
bo jest
są inne regulacje,
które mówią tak, że mamy obowiązek. Tak.
Natomiast z tej ustawy nie wynika obowiązek. Nie każdy musi przymusowo zostać sygnalistą.
Ona ma zachęcać i chronić, a nie zobowiązywać do zgłaszania nieprawidłowości.
Co w sytuacji, kiedy pewne informacje dotarły do mnie, czy uzupełniałem te informacje jako sygnalista u osób trzecich, również pracowników danej na przykład firmy, a może w tej firmie pracuje moja bliska rodzina. Boję się, czy przypadkiem ich nie spotkają jakieś konsekwencje. Jak to wygląda?
No tutaj oczywiście wszystkie osoby zaangażowane w to zgłoszenie, tak, są wymieniane jako osoby pomagające w zgłoszeniu i cieszą się tak naprawdę identyczną ochroną jak sygnalista. No natomiast jeżeli mówimy o rodzinie, no tutaj już choćby te regulacje dotyczące działań odwetowych mówią, że działania skierowane wobec rodziny sygnalisty traktowane są jak działanie odwetowe. No i co za tym idzie, także wiąże się z tym tak odpowiedzialność pracodawcy związana z tymi kwestiami.
A za działania odwetowe pracownikowi należy się chociażby odszkodowanie. Jest to minimum kwota 8 000 zł.
Jak z Państwa punktu widzenia i doświadczenia zawodowego ta instytucja zafunkcjonowała? Macie już jakiś ogląd sytuacji?
Może jest trochę za wcześnie, żeby o tym mówić. Na pewno mamy taką kulturę, że nie lubimy osób, które zgłaszają naruszenia, ale musimy odwrócić to myślenie i szanować osoby, które mają odwagę, które mają w sobie właśnie tyle kultury, żeby informować zwłaszcza wewnętrznie o tym, że coś się dzieje nie tak. I ostatnio obserwowałam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zgłoszenia zewnętrzne, bo Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował po pierwszym miesiącu właśnie swojego funkcjonowania pod tym kątem raport i Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał 75 zgłoszeń zewnętrznych po pierwszym miesiącu, ale po wstępnej weryfikacji stwierdził, że tylko 19 z nich mieściło się w ramach tej ustawy właśnie. Więc na razie nie ma tych zgłoszeń chyba za dużo, ale też wszystko zależy od tego, jak podchodzi do tego konkretny pracodawca. Jeżeli zachęcamy pracowników do raportowania, jeżeli chwalimy takie działania, nie krytykujemy ich, no to możemy liczyć się z tym, że pracownik zaniepokojony sytuacją w firmie przyjdzie i nam to po prostu zgłosi. A jeżeli będziemy próbowali zamiatać wszystko pod dywan i jeżeli procedurę wdrożoną schowamy do szuflady, no to może nigdy nie dostaniemy zgłoszenia, ale sytuacje niepożądane i tak się w firmie pewnie będą działy.
Sytuacja jest więc w tym początkowej fazie, no sam jestem ciekaw, jak się będzie rozwijała w tych zakładach pracy, przypomnijmy, zatrudniających powyżej 50 pracowników. Dziękuję za tę porcję wiedzy o instytucji sygnalisty. Moimi gośćmi byli radcowie prawni Emilia Więsław i Jakub Mitrosz. Wojciech Kujałowicz również dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.